Witamy serdecznie wieczorową porą, jak co czwartek w audycji Cisza w Eterze. Przed mikrofonem niezmiennie Iwona Kosior, a dzisiaj audycję realizuje Piotr Król. Dzisiaj powrót trochę do tematu sprzed roku, tematu też sprzed tygodnia, ale który niekoniecznie padał w audycji Cisza w Eterze, ale chociażby na antenie Polskiego Radia Lublin, jeśli uważnie Państwo słuchają, na pewno mogli Państwo usłyszeć więcej niż zazwyczaj o wcześniakach. W minionym tygodniu obchodziliśmy Światowy Dzień Wcześniaków. Moimi dzisiejszymi gośćmi są w związku z tym Marta Kościk, fizjoterapeutka, szkoleniowiec z kilkunastoletnim doświadczeniem w terapii dzieci urodzonych przedwcześnie, założycielka, współzałożycielka Fundacji Przed Czasem. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
A także dr Monika Wójtowicz-Marzec, kierownik oddziału neonatologii SPSK nr 1 w Lublinie. Witam.
Witam.
Spotykamy się, ponieważ tak jak zdążyłam wspomnieć na początku, coraz częściej mówimy o tym, jakie są potrzeby wcześniaków. Chociażby okazją był ubiegłotygodniowy Światowy Dzień Wcześniaków. Wydaje mi się, że ta świadomość o tym, jak bardzo jest to złożona opieka i jak wysokiej potrzeby są dzieci urodzone przedwcześnie, ona coraz bardziej rośnie, zwłaszcza w ostatnich latach. I ta opieka też jest coraz lepsza, ale z drugiej strony pojawia się też pytanie, co czują w tym wszystkim rodzice i jak wygląda ta opieka względem rodziców, którzy przeżywają też konkretną historię, bardzo trudną historię w momencie, kiedy rodzi się dziecko przed czasem. I dzisiaj skupimy się właśnie na tym w naszej rozmowie, ale oczywiście zanim zaczniemy rozmawiać o rodzicach, no trzeba nakreślić kontekst naszym słuchaczom, czyli na wstępie powiedzmy może tak od początku, co się dzieje w momencie, kiedy kobieta, która spodziewa się narodzin dziecka jeszcze w przeciągu kilku najbliższych tygodni, dowiaduje się od lekarza, musimy ten poród rozpocząć teraz. Jak wygląda rzeczywistość szpitalna i co może zagrażać dziecku, które rodzi się przed czasem?
Decyzja o porodzie przedwczesnym jest podejmowana w oparciu o to, w jakiej kondycji jest płód, a więc rozszerzone badania ultrasonograficzne, które oceniają, czy dziecko czuje się dobrze w łonie mamy, więc to też to jest jeden z warunków, czy można ciążę kontynuować, czy jednak należy ją zakończyć przedwcześnie, i z drugiej strony należy ocenić stan mamy, bo często poród przedwczesny nie tylko związany jest z pogarszającym się stanem płodu, ale często decyzja odnośnie porodu przedwczesnego jest związana z zagrożeniem życia dla mamy. Więc tutaj są dwa aspekty brane pod uwagę. I jeżeli jedno z tych żyć jest zagrożone, wówczas położnicy decydują się o porodzie przedwczesnym, ale są pewne zabiegi, które przyczyniają się do tego, że możemy przygotować płód do tego życia poza łonem mamy, przyspieszając dojrzewanie płuc, podając w odpowiedniej dawce sterydy prenatalnie, również zastosować neuroprotekcję, czyli takie wlewy leków, które mają udowodnione działanie chroniące mózg płodu i tym samym mózg wcześniaka. Więc można odroczyć poród przedwczesny, ale nie zawsze udaje się to dostatecznie długo.
A kiedy mówimy o porodzie przedwczesnym, który to jest tydzień, taki, który już kwalifikuje się do tego porodu przed czasem?
O porodzie przedwczesnym mówimy o wszystkich dzieciach, które rodzą się poniżej 37 tygodnia trwania ciąży. W to jest szeroka grupa pacjentów. Są tak zwane późne wcześniaki, więc dzieci, które rodzą się powyżej 34 tygodnia, one sobie całkiem dobrze radzą po urodzeniu. Czasami wymagają niewielkiego wsparcia oddechu lub tlenoterapii. I te dzieci dobrze rokują, jeżeli chodzi o rozwój. Największym tutaj wyzwaniem neonatologii są dzieci, które rodzą się na skraju takiej przeżywalności, a więc te dzieci, które ratujemy, to powyżej 23 tygodnia trwania ciąży. I to są bardzo małe dzieci, często z masą ciała około 500 gram, które wymagają wielotygodniowej, wielomiesięcznego leczenia na intensywnej terapii noworodka. No to są pacjenci, którzy zaczynają swoją drogę na intensywnej terapii i to im głównie poświęcamy dużo czasu w ich pierwszych miesiącach życia i latach życia. Więc to są pacjenci, którzy w perspektywie czasu wymagają takiego nadzoru wielospecjalistycznego i opieki. Mhm.
Jak w takim razie wygląda ta opieka? Może tak na przykładzie różnych sytuacji, czyli zarówno w przypadku, kiedy dziecko rodzi się w tym późniejszym terminie, ale też w tych skrajnych przypadkach. Co z takim dzieckiem może się dziać i jakich badań i jakiej opieki potrzebuje?
Jeżeli chodzi o dzieci ze skrajną niedojrzałością, to należy sobie wyobrazić, że każdy narząd jest niedojrzały i dziecko, które powinno rozwijać się w łonie mamy i jakby, jeżeli rodzi się, jest już poza macicą, to ten rozwój przebiega w sposób inny. Więc począwszy od układu oddechowego, czyli płuc, rodzą się niedojrzałe. Często ci pacjenci są wentylowani przez wiele tygodni i skutkiem czego jest tak zwana dysplazja skrzylowo-płucna, więc nieprawidłowy rozwój płuc w kolejnych tygodniach życia tych dzieci, co skutkuje na pewno w pierwszych miesiącach czy nawet latach życia częstymi wizytami na przykład u pulmonologa lub większym narażeniem na choroby układu oddechowego. Kolejny układ, przewód pokarmowy. Jelita, które u skrajnego wcześniaka nie podejmują żadnych funkcji trawiennych w łonie mamy, a my musimy nauczyć niedojrzały układ pokarmowy, by podjął tą funkcję. I to jest często nierówna walka. Te dzieci są wiele dni, tygodni na żywieniu parenteralnym. Jeżeli udaje nam się uzyskać sukces, to pod względem właśnie trawienia, to mniej więcej, gdy dzieci mają wiek korygowany, 34 tydzień, to udaje nam się uzyskać takie pełne żywienie doustne, czyli te dzieci są uczone karmienia smoczkiem czy przystawiania do piersi. Układ krążenia, tak, serce, które jest zabezpieczone w łonie matki inną formą krążenia, bo to jest krążenie płodowe, gdy to serce rodzi się przedwcześnie, również nie zawsze daje sobie radę z tym życiem poza łonem mamy, a więc to serce jest bardziej przeciążone, jest narażone na zaburzenia ciśnienia, więc dzieci często są podawane im są silne leki podtrzymujące krążenie. Mocz też, czyli nerki, również tak samo często musimy się wspomagać lekami, które stymulują układ moczowy do oddawania moczu. Więc jakby, jakikolwiek byśmy narząd nie brali pod uwagę, to w sposób nieudolny, tak, staramy się przyspieszać dojrzewanie tych narządów, ale zawsze jest to, prawda, no, sposób absolutnie niepodobny do tego, co wymyśliła natura.
To może jeszcze spróbujmy zarysować naszym słuchaczom skalę tego, jak często dochodzi do porodów przedwczesnych. Ilu wcześniaków na przykład w skali roku mają państwo w SPSK 1?
Ta szeroka liczba, czyli tak ci pacjenci poniżej 37 tygodnia, tak no, około 100 pacjentów. Natomiast ci, którzy wymagają długotrwałego pobytu na intensywnej terapii, tak oszacowałabym na około 30 pacjentów rocznie. Tu pragnę zaznaczyć, że no 30 na rok jest niby mała liczba, ale to są dzieci, które przebywają na naszym oddziale wiele tygodni, wiele miesięcy, więc to jest pacjent, który no, ma swoje miejsce na naszym oddziale przez długi okres czasu. Więc tutaj ta liczba może nie oddaje nakładu pracy, jaki jest oddany temu pacjentowi, by mógł wyjść do domu w dobrej kondycji.
No właśnie, nakład pracy, ale czy to są tylko lekarze, czy także specjaliści w innych dziedzinach no, troszczą się o to, żeby to dziecko urodzone przed czasem miało jak najlepszą szansę na normalne funkcjonowanie w przyszłości?
Już na oddziale wcześniak wymaga nie tylko opieki lekarza, to jest sztab też położnych, pielęgniarki. Bardzo często na oddziałach są już też neurologopedzi, którzy wspomagają dzieci w nauce karmienia, jedzenia. To są także fizjoterapeuci, coraz częściej na oddziałach neonatologicznych, na oddziałach intensywnej terapii noworodka pojawiają się fizjoterapeuci i oni też już od pierwszych tak naprawdę chwil, kiedy to dziecko przychodzi na świat, wspierają dziecko tak, żeby ono miało, można powiedzieć, jak najbardziej optymalne warunki do rozwoju, również właśnie w sferze motorycznej. Także to jest, tak jak doktor powiedziała wcześniej, no taka wielospecjalistyczna opieka od pierwszych momentów życia tego dziecka.
To może będzie trochę infantylne pytanie, ale chociażby pod kątem fizjoterapeutycznym, jak trudna i wymagająca jest to terapia w przypadku tak małego dziecka? No bo pytanie oczywiste, ale spróbujmy też to opisać słuchaczom.
No powiedziałabym, że to jest taka trochę koronkowa robota, dlatego że no, nam się wydaje bardzo często, że fizjoterapia to są ćwiczenia. I ja bardzo często spotykam się z takim stwierdzeniem, że a co ty robisz w pracy? Przecież takie małe dziecko nie ćwiczy, prawda? No nie pójdzie na siłownię na pewno. Natomiast to jest przede wszystkim pozycjonowanie. To jest dobór odpowiedniej pozycji w inkubatorze, tak? No bo to jest środowisko, w którym to dziecko wiele tygodni spędza. Tak, żeby dać mu, można powiedzieć, doświadczenia, wrażenia, czucia własnego ciała, jak najbardziej zbliżone do tych, które miałoby w łonie mamy. Natomiast no oczywiście my nie jesteśmy w stanie takich warunków zapewnić jeden do jednego. Natomiast staramy się, żeby to były pozycje, to były ułożenia ciała dziecka w taki jak najbardziej optymalny sposób, bo to w jaki sposób dziecko ma możliwość ruszać się w brzuchu mamy, warunkuje tak naprawdę, ja tak zawsze mówię, programuje rozwój dziecka, motoryczny rozwój dziecka na przyszłość, na to, jak ono będzie funkcjonowało po porodzie. I w momencie, kiedy ta ciąża jest zakończona, dajmy na to w 25, 26 tygodniu ciąży, no to wiadomo, że pewne, można powiedzieć, umiejętności nie zostały jeszcze opanowane. No i naszym celem jest takie wspomożenie tego dziecka, wspomaganie tego dziecka, żeby ono rzeczywiście te funkcje miało możliwość nabyć w jak najlepszej formie. Kolejna rzecz to jest bardzo często też taka terapia oddechowa. To, co powiedziała doktor wcześniej, że te dzieciaki wymagają wsparcia oddechowego, więc my możemy jeszcze poprzez odpowiednie sposoby pracy wspomóc dzieci również w tym zakresie. Bardzo ważna opieka fizjoterapeuty na oddziale to jest także opieka fizjoterapeuty nad mamą, dlatego że no mama też musi wrócić do formy, więc takim idealnym rozwiązaniem rozwiązaniem byłoby, gdyby na przykład mama mogła skorzystać ze wsparcia fizjoterapeuty uroginekologicznego, czyli to już jest no, taka inna działka fizjoterapii zajmująca się stricte kobietą po porodzie, tak? No i później oczywiście po wyjściu dziecka ze szpitala, no one bardzo często wymagają również wielomiesięcznej, a czasami wieloletniej, oraz też przez całe życie niektóre dzieciaki wymagają również wsparcia fizjoterapeutów. Natomiast no, tak naprawdę to jest też taka praca, gdzie powiedziałabym, nie ma dwóch takich samych przypadków, że każde z tych dzieci rozwija się inaczej, więc ja bardzo często słyszę w gabinecie takie pytania, zazwyczaj na pierwszej wizycie albo na jednej z pierwszych wizyt, kiedy rodzice mówią: Pani Marto, a jak będzie funkcjonowało nasze dziecko, jak funkcjonują inne dzieci, które na przykład urodziły się w tym samym tygodniu ciąży? No ja tutaj nie mogę powiedzieć, że na pewno będzie tak albo na pewno będzie tak, no bo rzeczywiście ten rozwój dzieciaków jest zależny od bardzo wielu czynników. No na niektóre z nich tak naprawdę nie mamy wpływu, tak? Więc ta terapia jest przede wszystkim bardzo, bardzo zindywidualizowana. No i to, co jest takim moim marzeniem i myślę, że marzeniem wielu osób, które pracują z wcześniakami, to jest to, żeby no było nas jak najwięcej, tak? Czyli tych osób, które rzeczywiście posiadają kwalifikacje, posiadają no i umiejętności, doświadczenie, które jest potrzebne do pracy z tymi najmniejszymi dziećmi, żeby nas było jak najwięcej.
To skąd w takim razie u Pani pomysł na to, żeby zająć się właśnie tego rodzaju fizjoterapią?
Powiem szczerze, że to był taki pomysł, który pojawił się znienacka. To znaczy ja generalnie nie chciałam pracować z dziećmi, więc zawsze mówiłam, że na pewno na pediatrii to ja nie wyląduję. No a później się tak okazało, że moja pierwsza praca to była z dziećmi i tak jak już zaczęłam z nimi pracować, to stwierdziłam, że absolutnie nie wyobrażam sobie innej pracy. Moja praca pierwsza była z dziećmi, natomiast to nie były wcześniaki, to były starsze dzieci, takie mniej więcej od 3 roku życia wzwyż. Natomiast stricte wcześniaki, no później generalnie ta moja ścieżka już była taka pediatryczna i gdzieś tam kolejne szkolenia, kolejne kursy z zakresu fizjoterapii pediatrycznej, no to one są właśnie takie coraz bardziej zaawansowane, co wiąże się z tym, że no my staramy się uczyć, jak pomagać tym najmniejszym, od tych starszych do tych najmniejszych. Ja tak trochę może nie chronologicznie. Natomiast już taka, wiedziałam, że te wcześniaki to jest taka moja grupa, że tak to określę, docelowa. W momencie, kiedy sama w 2011 roku urodziłam swoje trzecie dziecko w jednym ze szpitali w Lublinie, w którym jest też oddział właśnie intensywnej terapii noworodka i widziałam, nie widziałam dzieci, bo sama byłam pacjentką, ale widziałam mamy, które no tak jak można powiedzieć, samotnie sunęły po tych korytarzach i gdzieś tam mogły odwiedzać dzieciaki na oddziale. I pamiętam, że wtedy mi się tak jakoś w głowie pojawiła taka myśl, że właśnie to są te dzieciaki. Część z nich spotkałam później w gabinecie. Te mamy, które spotykałam na korytarzu, spotkałam później w gabinecie, jak wróciłam do pracy. No i tak wtedy też pojawiła się myśl o tym, żeby powstała jakaś taka organizacja, która zaopiekuje dzieci, bo uważam, że jest to mało zaopiekowana grupa pacjentów. Natomiast no, szukałam też takiej osoby, która powiedziałabym, miałaby podobne cele do moich i wiedziałabym, że wspomoże mnie w tym. Trochę mi przyszło na to poczekać do 2019 roku, ale się udało.
Jeszcze o początkach i o funkcjonowaniu Fundacji przed czasem porozmawiamy w naszej audycji. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące fizjoterapii, bo myślę, że właśnie, że to jest też taka działka, zwłaszcza fizjoterapia dotycząca opieki nad wcześniakami. Coś, co może dla kogoś wydawać się, może to jest zaskoczenie, to o czym teraz rozmawiamy, że są specjaliści, którzy zajmują się stricte czymś takim. To jeszcze może tak dla zobrazowania tego, jak, na czym polega ta praca. Jak wygląda taki, powiedzmy, przykładowa praca z takim wcześniakiem? Dajmy na to takim, który rzeczywiście rodzi się w takim niebezpiecznym terminie i wymaga tej bardziej skoncentrowanej pracy. Ile to jest, nie wiem, godzin dziennie? Jakiego rodzaju są to ćwiczenia? Jak mniej więcej to może wyglądać?
tak ogólnie można powiedzieć, że ta fizjoterapia trwa cały dzień. To znaczy wszystkie czynności, które standardowo wykonujemy przy dziecku, przewijanie, ubieranie, układanie do snu, pozycja, w której nosimy dziecko na rękach, karmienie, pozycja do karmienia, to tak naprawdę są sytuacje, w której dziecko uczy się czuć własnego ciała i uczy się tym ciałem pracować. Zdobywając określone doświadczenia, ma możliwość później w sposób taki najbardziej optymalny, najbardziej prawidłowy po prostu realizować tą swoją motorykę, obracać się, siadać, czworakować, chodzić. Więc tak trochę pół żartem, pół serio powiedziałam, że cały dzień, no ale to są czynności, które rodzice wykonują. Tak, my z nimi nie mieszkamy, to rodzice się nimi zajmują cały dzień, więc bardzo ważnym i takim, no powiedziałabym, partnerem w tej terapii dla nas są rodzice. Musimy po pierwsze traktować właśnie po partnersku rodziców, czyli mieć świadomość, że ten rodzic wspomaga nas w terapii swojego dziecka, a druga rzecz to musimy go nauczyć na takich sposobów, bo one będą trochę inne niż w przypadku dzieci urodzonych o czasie. Nauczyć rodziców właśnie takich specyficznych sposobów podnoszenia, noszenia, dobierania pozycji do snu, do zabawy. Chociażby też taka stymulacja sensoryczna. Dlatego, że tak jak powiedziałyśmy wcześniej, no, wszystkie narządy, całe ciało dziecka, można powiedzieć, jest niedojrzałe. W związku z tym również narządy zmysłów są niedojrzałe. One, można powiedzieć, nie do końca potrafią w prawidłowy sposób odbierać bodźce, które trafiają do dziecka. Niektóre z tych bodźców będą takimi bodźcami, nazwę to, zakłócającymi, wprowadzającymi trochę chaosu w życie tego najmniejszego dziecka, a niektóre będą takie bazowe, podstawowe, niezbędne wręcz. Więc tutaj też jest bardzo ważne, żebyśmy znowu poinstruowali rodzica, których bodźców na początku unikać albo je ograniczać, a które są jak najbardziej potrzebne i których naszym zadaniem jest dostarczyć jak najwięcej, żeby mózg dziecka mógł te wszystkie bodźce sobie, no tak obrazowo mówiąc, pogrupować w odpowiednie szufladki i je tam poukładać, bo dzięki temu dziecko będzie w stanie odpowiadać w taki jak najbardziej prawidłowy sposób na wszystko, co do niego trafia, tak? Na wszystkie rodzaje bodźców, które do niego trafiają. Także takiej stricte terapii, jeden na jeden z fizjoterapeutą, na początku staramy się nie wprowadzać też za często, dlatego że tak jak powiedziałam o tej stymulacji sensorycznej, kolejne ręce, kolejna osoba, kolejny zapach osoby, to są znowu bodźce dla dziecka. My staramy się te bodźce ograniczać, dać dziecku na początku przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i takiego spokoju, bo po wielotygodniowej czy wielomiesięcznym pobycie na oddziale intensywnej terapii, te dzieciaki na początku potrzebują najbardziej mamy, taty i świętego spokoju, tak? Więc ograniczamy tą swoją interwencję do minimum. Oczywiście są takie przypadki, gdzie no dosyć intensywnie musimy z tym dzieckiem pracować, ale no to tutaj decydujemy o tym bardzo, bardzo indywidualnie. Ja najczęściej widuję dzieciaki raz w tygodniu. Rzadko kiedy, częściej. Duża część dzieciaków potrzebuje spotkań ze mną zdecydowanie rzadziej. No ale ogólnie, jeśli rodzice realizują zalecenia, które dostają, no to można powiedzieć, że terapia trwa cały czas.
Bardzo dużo informacji na temat tego, jak ta rzeczywistość tuż po urodzeniu wygląda i z jakimi problemami mierzy się przede wszystkim nieświadome jeszcze tego, co się z nim dzieje, dziecko, ale też w pełni świadomi rodzice. I o tym, jak wygląda ta szpitalna rzeczywistość z perspektywy rodziców, porozmawiamy za chwilę. W audycji Cisza w Eterze wracamy do rozmowy z Martą Kościk, fizjoterapeutką i współzałożycielką Fundacji Przed Czasem, fundacji stworzonej, założonej z myślą o wcześniakach i ich rodzicach, a także z dr Moniką Wójtowicz-Marzec, kierownik oddziału neonatologii w szpitalu SPSK 1 w Lublinie. Bardzo dużo informacji, chociaż myślę, że można byłoby więcej rozmawiać jeszcze na temat tego, jak wygląda funkcjonowanie wcześniaków nie tylko w pierwszych dniach, tygodniach życia, ale też i w tym dłuższym czasie. Ale to, co jest ważniejsze dla mnie w tym momencie, to to, jak wygląda ta rzeczywistość z perspektywy rodziców. I może przede wszystkim z perspektywy lekarzy, którzy obserwują rodziców w tych pierwszych dniach i tygodniach życia. Wspomniała Pani wcześniej, że dzieci, które przychodzą na świat przedwcześnie, bardzo często są długo hospitalizowane. No a to oczywiście wpływa na kontakt z rodzicami. Jak to wygląda na Państwa oddziale w SPSK 1? Jak wygląda ta rzeczywistość rodziców, których dziecko musi zostać pod taką intensywną opieką przez dłuższy czas? Czy to są rodzice, którzy rzeczywiście spędzają czas w szpitalu w zasadzie 24 godziny na dobę? Jeśli tak, to jakie mają warunki ku temu, żeby jak najwięcej czasu spędzać z dzieckiem?
Warto wspomnieć, że praca z rodzicami to jest proces. Narodziny wcześniaka, choćby mama spodziewała się, że ciąża jest zagrożona i może się zakończyć przedwcześnie, to ten moment narodzenia dziecka przedwcześnie jest dużą traumą dla rodziców. Często porównuje się ten okres w życiu rodzica jako swoistego rodzaju żałoba i etapy, które przechodzą rodzice w kolejnych dniach, tygodniach po porodzie wcześniaka. To jest faza często buntu, z którą my jako lekarze musimy się mierzyć. Często agresji albo niechęci rodziców do personelu, który się zajmuje pacjentem. Z czasem rodzice akceptują sytuację, która się dzieje z ich dzieckiem. Dochodzą do pewnych takich kompromisów wewnętrznych. Ten proces często trwa długo i często widzimy, że rodzice potrzebują dużego wsparcia ze strony psychologów, czasami też i leczenia, wspomagania takiego nawet psychiatrycznego, tak, żeby ten ciężki okres przejść. Tak. Więc my jako lekarze, którzy jesteśmy lekarzami leczącymi małe dzieci, tak, ale tutaj też można powiedzieć, że prowadzimy swoistego rodzaju terapię również i z rodzicami. I widzimy przemianę tych rodziców w czasie pobytu tych dzieci w szpitalu i różne fazy załamania i euforii i czasami po fazie euforii kolejnego załamania, bo często ten pobyt w szpitalu właśnie tak przebiega na intensywnej terapii. W aspekcie pobytu rodziców w szpitalu, to w aktualnej sytuacji epidemiologicznej jest to temat bardzo trudny i często dla nas jako lekarzy również jest trudne do zrealizowania. Często musimy tłumaczyć rodzicom, że sytuacja wygląda tak, a nie inaczej i ten pobyt jest na pewno krótszy niż był przed czasami pandemii. Przed pandemią ci rodzice przebywali z dziećmi tak naprawdę od godzin porannych do godzin wieczornych. Nie było ograniczeń od strony ilości rodziców przebywających na jednej sali intensywnej terapii noworodka. I to wszystko uległo zmianie w dobie pandemii. więc musimy się stosować do zaleceń, które są wewnętrznymi zaleceniami szpitalnymi. Też tutaj mamy ścisły nadzór epidemiologiczny, więc wszelkie zaistniałe zakażenia wewnątrz szpitala generują nasilenie obostrzeń. No pomimo tych obostrzeń często tutaj staramy się być naprawdę otwarci dla tych rodziców i nawet jak ogólnie dotyczące całego szpitala PSK1 są zakazy odwiedzin, to my tutaj dzięki uprzejmości dyrekcji jesteśmy inaczej traktowani, tak? I ten nasz pacjent jest jak najbardziej odwiedzany przez rodziców. My lekarze zachęcamy rodziców do realizowania szczepień przeciwko COVID, bo jest to szczepienie bezpieczne i też umożliwia, zmniejsza ryzyko, że ten rodzic po wyjściu ze szpitala zarazi się, tak, i na przykład nie będzie mógł odwiedzać dziecka w momencie zachorowania. No, marzy mi się powrót do sytuacji sprzed epidemii, gdzie naprawdę ten oddział był otwarty na pacjentów, gdzie uważam, rodzice uczestniczyli tak naprawdę w procesie leczenia swoich dzieci. Przebywając cały dzień na oddziale, uczyli się pielęgnacji, karmienia. Też rodzice, jak widzieli, jak wygląda praca, czy jak personel jest zaangażowany w opiekę, bardziej rozumieli nasz trud, wysiłek, zmęczenie związane z opieką nad tymi pacjentami. Gdy kontakt jest ograniczony z rodzicami, wówczas często dochodzi do konfliktów, do sytuacji niezrozumienia. Rodzic, który nie odwiedzał dziecka ciężko chorego, nie ma wyobrażenia nad stanem swojego dziecka i słowa, które wypowiadane przez lekarza, nie wiem, przez telefon czy na korytarzu, nie oddają tego, tej rzeczywistości, tak? Więc na pewno sytuacja dla rodziców jest niekorzystna, tak, ale również dla nas, dla osób opiekujących się pacjentami, widzimy duży dysonans i często niezrozumienie nas, więc tutaj to marzę o tym, żeby to się za chwilę skończyło, tak? Żeby wrócić do tych starych przyzwyczajeń, opieki i tak jak pamiętam na dyżurach rodziców, którzy czytali książki swoim dzieciom, śpiewali piosenki w czasie dyżurów i to była taka rutyna i to była nasza codzienność na intensywnej terapii. A w tym momencie nie mamy takich scen, tak, z oddziału.
Tutaj pojawia mi się też pytanie, o którym wcześniej, które wcześniej nie padło, a myślę, że też jest ważne, żeby też porozmawiać trochę na ten temat. Jak ważne, żeby tak pomóc uświadomić się, zwłaszcza tym, którzy nie mieli takich problemów, albo być może też z rodzicielstwem nie mają za dużo do czynienia. Myślę, że ta wiedza przyda się nie tylko rodzicom, których być może dotknie sytuacja przedwczesnego porodu, ale ogólnie rodzicom. Jak ważna jest obecność rodzica w tych pierwszych dniach, tygodniach dziecka, właśnie w sytuacji, kiedy dziecko jest w szpitalu?
No jest to bardzo ważne, tak? Tutaj dziecko pomimo swojej niedojrzałości rozpoznaje głos swojej mamy. Dotyk, tak, jest matki jest niezwykle ważny. Kontakt skóra do skóry, kangurowanie. To są takie elementy, które no działają nawet, można powiedzieć, przeciwbólowo, tak? I te dzieci oczekują tego, żeby właśnie być przytulonym, tak? I to również jest działanie lecznicze tak naprawdę na rodziców, tak? Bo mają pewną poczucie sprawstwa, tak? Że są potrzebni dla swojego dziecka. Sytuacja, gdzie dziecko jest podłączone do aparatury medycznej, do wielu kabli, monitorów, gdzie jest oklejone różnymi czujnikami. Rodzic w tej sytuacji czuje się kompletnie niepotrzebny. I ten moment, kiedy może przytulić własne dziecko, gdzie widzi, jaka jest dobra reakcja dziecka na dotyk rodzica, ten rodzic w tym momencie czuje się potrzebny dla dziecka.
Też przypomina mi się jedna kwestia, o której czytałam w ubiegłym roku, na początku pandemii, wtedy, kiedy pierwszy raz pojawił się właśnie problem, kiedy oswajaliśmy się z tą nową rzeczywistością, z ograniczeniami i pojawił się w mediach problem właśnie tego zerwania kontaktu, utrudnionego kontaktu rodzicom wcześniaków. Czytając na ten temat artykuły, czytając historie poszczególnych dzieci, poszczególnych matek, historie bardzo trudne, sytuacji, kiedy dzieci przez 20-30 dni nie miały kontaktu ze swoimi matkami właśnie ze względu na sytuację epidemiczną. Pojawiała się kwestia dotycząca tego, że takie dzieci mogą mieć nieodwracalne problemy, jeśli chodzi o taką naturę psychiczną, psychologiczną. Czy rzeczywiście może tak być, że gdzieś ten brak kontaktu z rodzicem i stres, niepewność tego dziecka, które spotyka to dziecko, dziecka, które jeszcze nie jest świadome tego, co się wokół niego dzieje, rzeczywiście może mieć później jakieś przełożenie na zachowanie dziecka w przyszłości?
Wydaje mi się, że może mieć. Tutaj biorąc pod uwagę sam fakt, że dziecko powinno być w stałym kontakcie z mamą, tak, bo przebywając w łonie mamy, jest w pełnym kontakcie, tak, i jest to kontakt i słowny, dziecko słyszy swoją mamę, słyszy bicie jej serca, odpowiednio reaguje na emocje mamy. To jeszcze nie zdiagnozowana do pełni, ale na pewno gra hormonów, emocji, więc to dziecko z mamą i śpi, i chodzi na spacery, jak jest w brzuchu, tak? Więc zakończenie takiego funkcjonowania, tak? Umiejscowienie dziecka w pewnej zamkniętej przestrzeni, w pudełku z plexi, tak, z szumiącą aparaturą, która no nie brzmi jak bicie serca mamy, na pewno zmienia rozwój układu nerwowego, tak. Tutaj zabieramy dziecku, tak, to środowisko, w którym rozwijał się w sposób perfekcyjny, i myślę, że niezależnie od tego, czy jest ten kontakt z mamą, czy to zawsze ta intensywna terapia programuje w inny sposób odbieranie bodźców zewnętrznych przez dziecko. Tak? Czyli tutaj na pewno te momenty bliskiego kontaktu z rodzicą jest tym czynnikiem łagodzącym, ale nadal nie jesteśmy w stanie zaproponować naszym pacjentom takiego sprzętu, który nie generowałby nieprzyjemnych dźwięków, tak? Sprzętów, które są w pewien sposób takie sztywne, tak? To no, nie jesteśmy w stanie tego środowiska na ten moment inaczej zmodyfikować, tak?
Ale tak, może trochę uspokajając nastroje, no też warto pamiętać, że oczywiście te pierwsze dni, tygodnie życia dziecka są bardzo ważne i każdy chciałby chyba uniknąć tego stresu, na które takie dzieci są narażone, ale nie wszystko stracone. Ważna jest też ta opieka w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach, a myślę, że też rodzic dobrze zaopiekowany i rodzic, który jest świadomy emocji i który sam potrafi poradzić sobie z tą ciężką sytuacją, w której się znajduje on i jego rodzina, to jest klucz do dobrego zakończenia takich historii. A o tym, jak wspierać psychicznie, psychologicznie rodziców wcześniaków, i na czym teraz chciałabym się skupić w naszej rozmowie? Na razie musimy ją przerwać, ponieważ dochodzi czas serwisu informacyjnego, który już za chwilę na naszej antenie, ale do rozmowy z Martą Kościk oraz z dr Moniką Wójtowicz-Marzec wrócimy po godzinie 23. Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy po godzinie 23. Przypominam, że trwa audycja Cisza w Eterze. Ja nazywam się Iwona Kosior. Dzisiaj audycję realizuje Piotr Król, a moimi gośćmi są Marta Kościk, współzałożycielka Fundacji Przed Czasem, fundacji wspierającej wcześniaków oraz ich rodziców, a także fizjoterapeutka, która ma doświadczenie w terapii dzieci urodzonych przedwcześnie, a drugim gościem jest dr Monika Wójtowicz-Marzec, kierownik oddziału neonatologii w SPSK 1 w Lublinie. Dużo na temat tego, jak wyglądają realia dzieci, jak wygląda rzeczywistość dzieci, które rodzą się przed czasem. Trochę też na temat rodziców i w tej godzinie audycji chciałabym się skupić w naszej rozmowie właśnie na sytuacji rodziców i tego, z czym oni muszą mierzyć się w tej trudnej sytuacji. I jak my, ale też jak specjaliści mogą rodzicom pomóc, bo to też padło w naszej rozmowie, że ta pomoc jest, ale mogłaby być i powinna być jeszcze na większą, szerszą skalę. Myślę, że dobrym wprowadzeniem do tej części rozmowy będzie wytłumaczenie i trochę opowiedzenie, jak to się stało, że rozmawiam z panią jako współzałożycielką Fundacji Przed Czasem. Brakuje dzisiaj z nami też pani Aleksandry Wojciechowskiej, która jest tym drugim członem, jeśli chodzi o fundację. Mamy Jasia, który urodził się w 30 tygodniu w ciąży jako wcześniak. Dobrze, to tutaj kilka słów może trochę odszyfrowujących, czym jest Fundacja Przed Czasem, ale teraz przekazuję już głos pani. Jak to się stało, że fundacja istnieje i jaki ma przede wszystkim cel? Do kogo jest skierowana?
Fundacja została zarejestrowana w lutym 2020 roku, natomiast pomysł zrodził się zdecydowanie wcześniej. Kiełkował we mnie bardzo długo. Wiedziałam, że nie udźwignę tego tematu sama i marzyło mi się od samego początku, żeby osobą do współpracy to była osoba, która zna problem wcześniactwa z drugiej strony. Ja mogę powiedzieć tylko z punktu widzenia specjalisty, jak ten problem wygląda. Natomiast zależało mi też na perspektywie rodzica. No i czekałam sobie trochę na to, żeby spotkać takiego rodzica, co do którego zapali mi się ta lampka, tak to ten lub tak to ta. No i zapaliła mi się taka lampka. Poznałam Janka i jego mamę, jego rodziców, dlatego że właśnie byłam fizjoterapeutą, który z Jankiem pracował, tak? I po zakończonym już procesie terapii stwierdziłam, że dokładnie w dniu wcześniaka mnie olśniło, to też taki może znak, że właśnie Ola to jest ta osoba, którą chciałabym zaprosić do współpracy, kiedy zostawiła komentarz pod postem na Facebooku i to było fioletowe serduszko. Następnego dnia spotkałam się z Olą, powiedziałam, jaki mam pomysł i okazało się, że Ola ma podobny. Podobne cele i podobne zadania chciałaby realizować. No i tak właśnie zrodził się ten pomysł stworzenia fundacji. Natomiast takim naszym celem nadrzędnym to było też to, żeby nie tylko wspierać same dzieci, ale też przede wszystkim rodziców. Bo zarówno ja ze strony właśnie specjalisty, jak i Ola z perspektywy rodzica, czułyśmy, widziałyśmy, że no właśnie ci rodzice są takim ogniwem tego całego procesu, no niezaopiekowanym, nie bez jakiegoś takiego większego wsparcia. Dużo się mówi o tym, co należy, co można robić w stosunku do dziecka urodzonego przedwcześnie. Natomiast właśnie ten rodzic jest takim, powiedziałabym, na drugim planie, a jest bardzo ważne, dlatego że bez odpowiedniego wsparcia ze strony rodziców, bez, powiedziałabym, spokoju w opiece nad dzieckiem, to dziecko nigdy nie będzie rozwijać się tak, jak mogłoby się rozwijać. Tak? W związku z tym no tutaj to był taki jeden z podstawowych celów. Ta opieka nad rodzicami, nad rodziną, bo też często wcześniaki to są dzieci, które mają rodzeństwo i tak naprawdę ta trauma związana z pojawieniem się dziecka przedwcześnie, ona dotyczy wszystkich członków rodziny, nie tylko mamy, nie tylko taty. Także jest to taka działka, która jest nam szczególnie bliska.
Rzeczywiście, teraz to do mnie dociera, że też jeśli chodzi o pojawienie się takiego dziecka w rodzinie, to też może wpływać na starsze rodzeństwo, które też może nie rozumieć, dlaczego rodzice tak dużo czasu, zdecydowanie więcej czasu poświęcają właśnie temu nowemu braciszkowi czy siostrzyczce i dlaczego cały czas słyszą, że jesteś na przykład już duża albo ty możesz sobie poradzić i ty też musisz być wsparciem. To też może być kłopot obciążający dziecko, ale też i chyba obciążający rodziców, zwłaszcza jeżeli sobie zdają sprawę z tego, że no, tego czasu, tej doby i tego serca chociaż jest bardzo ogromne, jednak czasem brakuje, bo po prostu nie da się być w dwóch miejscach jednocześnie. No właśnie, z jakimi problemami przede wszystkim mierzą się rodzice wcześniaków, jeśli chodzi o te problemy natury psychologicznej?
No to jest przede wszystkim taka sinusoida. To, co gdzieś wybrzmiało wcześniej, że to są takie spadki formy i ciężkie sytuacje, euforia, bo na przykład stan dziecka się poprawia, a później znowu coś się wydarza, co powoduje jakieś takie emocje o wiele trudniejsze, tak? Więc taka huśtawka i sinusoida właśnie przeróżnych emocji, przeróżnych sytuacji, no powoduje, że ten rodzic żyje w ciągłym napięciu. Tak naprawdę nie ma takiego momentu, w którym te emocje by się wyciszały. Po wielotygodniowej, często też wielomiesięcznej sytuacji, kiedy dziecko jest na oddziale, kiedy walczy się o jego życie i udaje się je uratować i dziecko wychodzi do domu, to tak naprawdę można powiedzieć, że ta historia się nie kończy. Ona trwa nadal, dlatego że nagle rodzic zderza się z taką rzeczywistością, w której właśnie mamy na przykład inne dzieci w rodzinie, jeszcze inne dziecko w rodzinie i mam poczucie winy, tak, że nie mogę zajmować się tym dzieckiem, nie mogę mu tyle czasu poświęcić, bo na przykład ten maluch, który wyszedł do domu, potrzebuje licznych wizyt u wielu specjalistów, bo nagle muszę odwiedzić kardiologa, pulmonologa, neurologa, muszę pójść do fizjoterapeuty i tak dalej, więc no to jest po prostu sytuacja, która wymaga bardzo dużego zaangażowania czasu, emocji i wszystkiego w życiu tych rodziców. Siłą rzeczy wtedy tych wszystkich emocji i tej całej opieki dla pozostałych dzieci jest mniej, więc u rodziców też takie poczucie winy z tym związane może się pojawić. Kolejna rzecz to jest to, że bardzo często ja słyszę od mam, że one mają takie poczucie winy. Cały czas żyją z takim poczuciem winy, że być może zrobiłam coś nie tak, że to dziecko urodziło się przed przedwcześnie, tak? Że może gdybym, nie wiem, inną dietę stosowała albo nie wychodziło tak często na spacer, to ta sytuacja by się nie przytrafiła. Więc to jest takie poniekąd szukanie winy w sobie. I to też na pewno nie ułatwia funkcjonowania, zdecydowanie je utrudnia. Kolejna sytuacja to jest właśnie sytuacja związana z opieką nad dzieckiem. Dziecko do tej pory było w szpitalu, opiekowali się nim wykwalifikowani specjaliści i rodzic poniekąd czuł się w tej sytuacji bezpiecznie. Nagle dostaje to dziecko do domu i musi zajmować się nim sam. I się po prostu tego boi. Bardzo często słyszę od rodziców, że na przykład przez pierwsze doby, kiedy dziecko jest w domu, to oni praktycznie w ogóle nie śpią, bo czuwają i patrzą, czy dziecko oddycha, czy wszystko z nim w porządku. Więc no, to wysysa energię niesamowicie i nagle musimy iść do tych specjalistów, do których skierowania dostaliśmy, plik skierowań, i okazuje się, że ciężko jest zapisać się na te wizyty, że ta dostępność do poszczególnych specjalistów nie jest taka prosta. Więc no, taka, powiedziałabym, proza życia i zderzenie z warunkami opieki systemem zdrowotnym w Polsce też jest taką sytuacją przytłaczającą. Więc generalnie to są cały czas bardzo trudne emocje i bardzo trudne sytuacje. I teraz kluczowe jest to, żeby wesprzeć tego rodzica na tyle, żeby tą sytuację, powiedziałabym, oswoić, tak? Żeby ten rodzic znalazł swoje miejsce i poukładał sobie priorytety, tak? Bo nie zawsze to, co nam się wydaje w tym momencie najważniejsze, takie będzie. I tutaj jest bardzo istotne, żeby takie wsparcie, to było wsparcie, ja zawsze mówię, mądre wsparcie, psychologiczne czy psychoterapeutyczne, a jeśli trzeba, to też wsparcie psychiatryczne, tak? Bo bardzo często na przykład mamy mają depresję poporodową i to też znacząco wpływa na, no można powiedzieć, na jakość opieki nad dzieckiem. Więc to są, no, takie, powiedziałabym, trudne tematy, ale o których po prostu gdzieś tam zapominamy, skupiając się na dziecku.
O tym, jaką wy jako fundacja macie propozycję, też jeszcze porozmawiamy, ale mam jeszcze jedno pytanie do pani doktor. Czy rodzice często sami na przykład sygnalizują lekarzom, sygnalizują państwu, że potrzebują może takiej pomocy, może podpytują, czy jest jakaś możliwa konsultacja z psychologiem, z terapeutą, czy ktoś taki na przykład funkcjonuje gdzieś przy oddziale, czy jednak częściej jest tak, że rodzice po prostu sami gdzieś dużą to w sobie i to po prostu lekarz na przykład albo pielęgniarka, albo ktoś inny z personelu pierwszy zwraca uwagę na taką sytuację i może uświadamia rodzica, że warto też zatroszczyć się o siebie.
Na oddziale mamy psychologa, który jest dostępny dla rodziców w godzinach pracy, tak? Więc tutaj ta pomoc psychologiczna jest do zrealizowania i zaopiekowania. Natomiast te pierwsze tygodnie to jest raczej forma takiego wsparcia, bazowania na takich zasobach, które rodzice posiadają. I no, psycholog pracuje z rodzicami, ale raczej na emocjach, które dotyczą tu i teraz, czyli intensywnej terapii i stanu, w którym się znajdują. I to są zazwyczaj duże emocje. Często jest to płacz u rodziców albo takie bardzo skrajne emocje i tutaj psycholog jest bardzo pomocna w tych stanach. Raczej bym tutaj z obserwacji wydaje mi się, że rodzic jest na tyle skupiony na dziecku, że nie widzi swoich potrzeb. Odracza jakieś takie nawet potrzeby odpoczynku, takie fizjologiczne, na jakąś daleką perspektywę. I po wielu tygodniach widać zmęczenie duże u tych rodziców. I myślę, że jak organizm jest w stanie wytrzymać stres przez kilka tygodni, tak, gdy często przychodzi moment przygotowywania rodziców do wypisu do domu, to przychodzi kolejna sytuacja stresowa, gdzie ci rodzice jednocześnie cieszą się, że już dziecko wyszło z tego niestabilnego stanu i jest przygotowane do wypisu do domu. I przychodzi ten moment, kiedy ten rodzic tak naprawdę nie chce tego dziecka w domu. Jest tak zmęczony, jest w takim napięciu i w takim stresie, gdzie często prosi o odroczenie momentu wypisu dziecka ze szpitala. Na pewno brakuje takiej opieki, kontynuacji tej opieki nad rodzicami po wypisie pacjenta ze szpitala. Wiem, że wyjątkowo rodzic dostrzega problemy, które są w nim, które narastają i też nie ma czasu tak naprawdę nad skupieniem się nad sobą i nad terapią rodzin, bo w centrum jest właśnie to dziecko, które wyszło z intensywnej terapii. W sytuacjach bardzo kryzysowych, tutaj wspieramy się psychologiem, ale też Centrum Interwencji Kryzysowej, gdzie są naprawdę doświadczeni terapeuci, którzy potrafią w tych naprawdę ciężkich sytuacjach wesprzeć rodziców. Ale oni jakby sygnalizują potrzeby dopiero, gdy jest naprawdę źle, gdy zaczynają się problemy somatyczne. I nawet jeżeli dostrzegamy i sugerujemy, że warto by było skonsultować się z psychologiem albo z lekarzem, specjalistą, to no, argumentacja rodziców jest taka, że nie mają czasu, tak, dla tutaj. Niestety też mamy obserwacje takie historie rodzinne, gdzie poród wcześniaka wiąże się z rozpadem rodziny. Są historie, gdzie to mama zostaje sama, bo w pewnym momencie ten tata nie jest w stanie psychicznie wytrzymać tej sytuacji napięcia i już przy wypisie dziecka ze szpitala jest tylko i wyłącznie mama, a ten tata odszedł gdzieś, tak? Więc to są dramaty czasami. I tak naprawdę nie mam pomysłu, jak, tak, bo to należałoby, żeby wsparcie było w środowisku domowym tak naprawdę, tak? Idealną sytuacją by była taka terapia na miejscu. I uważam, że to by było optymalne dla tych mam, tak? Bo one nie mają czasu na to, żeby się spotkać z koleżanką, przyjaciółką, tak? Nie mają czasu na relaks, na jakieś zregenerowanie sił. One są cały czas w ciągłym napięciu, w takim stanie, że zaraz może coś złego się zdarzyć dziecku. Znam mamy, które zakupiły pulsoksymetr i wykorzystują go do monitorowania dziecka, jak nawet ma 2 lata. Co no, jest absurdem, tak? A one w takim niepokoju żyją przez nawet nie miesiące, a pierwsze lata życia dzieci.
No i taki stan wpływa nie tylko na same mamy, nie tylko na rodziców, ale na całe otoczenie i rodzinę. I także ten narastający i zaniedbany stres mamy wpływa też na dziecko, które ten stres bardzo mocno wyczuwa. Dlatego tym bardziej cieszę się, że dzisiaj rozmawiamy i że poruszamy ten temat. Być może ktoś poczuje, ktoś z naszych słuchaczy, że No mam nadzieję, że nie, ale jednak, że może ten problem go dotyczy, albo może widzi kogoś takiego w swoim środowisku. Więc teraz pytanie bardzo ważne, kluczowe. Jak pomagać rodzicom w takiej sytuacji i jaki pomysł na tę pomoc, konkretny pomysł ma Fundacja Przed Czasem? Ale o tym za chwilę. Witamy ponownie i po raz ostatni w dzisiejszej audycji Cisza w Eterze naszych słuchaczy. Powoli audycja dobiega końca, chociaż jeszcze trochę czasu przed nami, jeszcze zdążymy poruszyć i zamknąć ten ważny temat, na którym się dzisiaj skupiamy. Rzeczywistość rodzin, w których rodzi się dziecko przedwcześnie. Czyli wcześniak, temat, który był szczególnie obecny na przykład w mediach w zeszłym tygodniu, kiedy obchodziliśmy Światowy Dzień Wcześniaka, ale temat, który warto poruszać nie tylko 17 listopada, ale temat, do którego warto wracać, zwłaszcza, że potrzeby są bardzo duże potrzeby, nie tylko pod kątem wsparcia i leczenia dzieci, które rodzą się przedwcześnie, są narażone znacznie bardziej na różnego rodzaju schorzenia, ale no przede wszystkim rodzicom, skupiając się na rodzicach, którzy jako opiekunowie takich dzieci, osoby odpowiedzialne za to, współodpowiedzialne za to, żeby dzieci urodzone przedwcześnie miały jak najlepszą okazję do wzrostu i do rozwoju, sami potrzebują też zaopiekowania. I o tym rozmawiamy dzisiaj z współzałożycielką Fundacji Przed Czasem Martą Kościk oraz z dr Moniką Wójtowicz-Marzec, neonatologiem, kierownikiem oddziału neonatologii SPSK 1 w Lublinie. Już wspomniałyśmy wcześniej o tym, że Fundacja Przed Czasem ma pomysł, jak można wesprzeć rodziców od strony terapeutycznej. Jaki jest wasz cel? Co chciałybyście jako założycielki fundacji w tej najbliższej perspektywie wprowadzić? Jaką opieką objąć rodziców?
Priorytetowym zadaniem na chwilę obecną jest dla nas objęcie rodziców, którzy się do nas zgłoszą, objęcie ich opieką psychologiczną, psychoterapeutyczną. To jest tak naprawdę odpowiedź na potrzeby, które sami rodzice nam zgłaszali. My na początku, kiedy rozpoczęłyśmy swoją działalność, pozwoliłyśmy sobie przeprowadzić wśród rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie taką ankietę, gdzie rodzice właśnie określili potrzeby, jakiego wsparcia najbardziej potrzebują, jakie są właśnie realne potrzeby, bo to był cel nasz, żeby odpowiadać na realne potrzeby rodziców i samego dziecka. I wśród tych najczęściej pojawiających się odpowiedzi było właśnie wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne. Już na początku swojej działalności udało nam się podpisać takie porozumienie z Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie na właśnie taką pomoc psychologiczną, no w takim zakresie, w jakim to centrum jest w stanie go udzielić, tak? No to jest taka, można powiedzieć, właśnie interwencja kryzysowa, czyli nagle się coś pojawia i rodzic może się tam zgłosić. Natomiast zależało nam też na tym, żeby rodzic, który nawet po pół roku bycia rodzicem wcześniaka, czy nawet po roku, dostrzega u siebie taką potrzebę skorzystania z opieki psychologa czy psychoterapeuty, mógł rzeczywiście o taką pomoc się ubiegać. I tak jak mówiłyśmy wcześniej, że w takim epicentrum świata tych rodzin jest wcześniak i rodzice swoje potrzeby spychają na dalszy plan, no to między innymi taką poniekąd blokadą są środki po prostu finansowe. Część tych wizyt po prostu musi być realizowane komercyjnie, bo nie ma dostępnych ich w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. No i teraz jeśli rodzic ma do wyboru zrealizować wizytę u kardiologa na przykład, albo kolejną wizytę u terapeuty, a wizytę swoją, no wybiera wizytę dziecka, tak? Więc nasza fundacja postawiła sobie za cel sfinansowanie wizyt psychoterapeutycznych, psychologicznych dla rodziców, którzy się do nas zgłoszą, żeby oni mogli się po prostu sobą zaopiekować, żeby mogli dostać wsparcie w tym bardzo ważnym aspekcie, dlatego że no nie bez powodu mówi się o tym, że szczęśliwa mama czy szczęśliwy tato to szczęśliwe dziecko. Więc rodzic, który jest spokojny, który umie poradzić sobie ze stresem, z emocjami, które się pojawiają w związku z tą całą sytuacją, w której się znaleźli, no mogli się tym dzieckiem w sposób jak najbardziej taki optymalny, prawidłowy, właściwy zajmować.
Dokładnie ile na ten pierwszy, jakby w ramach pierwszego projektu i też zbiórki, którą prowadzicie, w jakim wymiarze ma to być pomoc? Jakiego rodzaju spotkania, jakiego rodzaju może warsztaty i może w jakim wymiarze godzin chcecie zapewnić to minimum? Też trochę może tłumacząc, jakie są potrzeby rodziców, którzy się do Was zgłaszają.
Potrzeby są bardzo różne, dlatego że czasami zgłaszają się do nas rodzice, którym wystarczy jedno, dwa spotkania i oni już się czują dobrze i my na początku, kiedy pandemia się zaczęła, miałyśmy taką sytuację, w której zgłosiła się do nas jako wolontariuszka psychoterapeutka, która też jest mamą wcześniaków, już teraz kilkuletnich, właśnie z taką propozycją, że ona może w ramach wolontariatu wspierać rodziców. I rzeczywiście spora część rodziców się do nas zgłosiła i z takiego wsparcia skorzystała. I tak jak powiedziałam, no to było jedna, dwie rozmowy. Już ci rodzice byli tacy podbudowani, poczuli się zaopiekowani i potrafili dalej stawić czoła tej sytuacji, w której się znaleźli. Czasami są to sytuacje, w których na tych spotkań jest więcej. Więc tak naprawdę my na chwilę obecną nie określamy takich ram czasowych czy ilości wizyt, które ci rodzice mieliby zrealizować, no bo byłoby to po prostu sztuczne. Nam zależy na tym, żeby ten rodzic dostał takie wsparcie, jakiego rzeczywiście potrzebuje. Na chwilę obecną uruchomiłyśmy zbiórkę na portalu zrzutka.pl, gdzie zbieramy środki właśnie na sfinansowanie tych wizyt. Na początek jest nam potrzeba 12 tysięcy złotych. Oczywiście tak szacunkowo określiłyśmy tą kwotę, bo ona może być zdecydowanie większa, bo być może więcej rodziców się też zgłosi, niż my sobie tak to statystycznie troszkę założyłyśmy. Natomiast no, na te 12 tysięcy to jest ta kwota, która wystarczy nam według naszego planu co najmniej na pół roku takiej pomocy dla rodziców.
W jaki sposób można wesprzeć Waszą zbiórkę?
No przede wszystkim wpłacając pieniądze na ten cel i tutaj zachęcam do tego, żeby słuchacze wsparli nas w ten sposób. Nie powiem jaką kwotę, a tutaj pozostawiam to w kwestii każdej osoby, każdy z nas określa gdzieś tam swoje możliwości i swoją hojność. Natomiast no, chciałabym powiedzieć, że to jest niezwykle ważne i to jest taki cel, który ma dalekosiężne efekty, tak? Drugą formą pomocy dla nas to jest na pewno w ogóle udostępnianie tego apelu o zbiórce. Im więcej osób się dowie o tym, że taki cel chcemy realizować, tym więcej osób nas wesprze oraz tym więcej osób dowie się o tym, że będzie taka możliwość, bo być może jeszcze są rodzice, którzy nie wiedzą o tym, że taka fundacja jak nasza funkcjonuje, że działa i że udziela wsparcia. W związku z tym też to z tej perspektywy byłoby dla nas niezwykle istotne. Także wszelkie informacje na ten temat można znaleźć u nas na Facebooku, na naszym Instagramie, na naszej stronie internetowej i tu nas w ogóle bardzo cieszy, bo mamy taki no, bardzo pozytywny feedback od rodziców, że super, że taki program chcemy zrealizować. Oraz bardzo nas też cieszy, że osoby, które w tych social mediach są kojarzone z wcześniactwem, bo to są mamy, które na przykład prowadzą bardzo poczytne konta na Instagramie, mamy wcześniaków, też starają się nas wspierać w tym apelu. Także za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Tutaj też lokalni nasi influencerzy też nam udostępniają te apele i wspierają nas, także tak jak mówię, jesteśmy bardzo, bardzo za to wdzięczni. No ale jeszcze troszkę nam zostało do zbierania. Na chwilę obecną, jak wchodziłam dzisiaj na zbiórkę, mamy zebrane 25% zakładanej kwoty. Zbiórka trwa do 23 grudnia, także mam nadzieję, że w Wigilię będziemy
będzie
mogły się pochwalić sukcesem.
No właśnie, jeżeli ktoś chciałby wesprzeć Fundację Przed Czasem, zachęcamy do tego, żeby znaleźć informacje na temat tej zbiórki na portalu zrzutka.pl. Wszystkie potrzebne informacje, między innymi w mediach społecznościowych Fundacji Przed Czasem, więcej także na stronie internetowej Fundacji też można poczytać o Waszej działalności. Dobrze, powiedziałyśmy teraz o tym, jak Was wesprzeć, ale jeszcze dla kogoś, kto... No właśnie, tak jak Pani zauważyła, być może też pierwszy raz słyszy i dowiaduje się, że taka fundacja istnieje, to trochę tak z drugiej strony, kto może się do Was zgłosić o pomoc?
My staramy się działać lokalnie i taki był nasz zamysł od początku, że chciałybyśmy się głównie skupić na tych potrzebach lokalnej społeczności. W związku z tym zapraszamy do kontaktu osoby, które są z wcześniactwem związane właśnie tutaj z terenu województwa lubelskiego. Tak mówię celowo, osoby, które są związane, bo czasami na przykład zgłaszają się do nas nie sami rodzice, ale na przykład dziadkowie, bo rodzice są tak sfokusowani na tym, że teraz dziecko leży na oddziale i trzeba się nim zająć i jakby wszystko się kręci wokół niego, ale już dziadkowie na przykład usłyszeli o naszej fundacji i odzywają się do nas na przykład z pytaniem, czy można już się zapisywać do jakichś specjalistów, czy już warto, bo wiedzą, że są kolejki na przykład, albo gdzie warto się zapisać, tak? Mhm. Bo rzeczywiście no wcześniej to taki szczególny pacjent o szczególnych potrzebach, w związku z tym no dobrze, żeby ci rodzice też trafiali do specjalistów, którzy ten problem znają i mają doświadczenie. Czasami zgłaszają się też koleżance, urodziło się dziecko i koleżanka dla koleżanki szuka wsparcia, więc każdy, kto czuje potrzebę, że sam potrzebuje wsparcia, albo też, że ktoś z jego otoczenia potrzebuje wsparcia, bo właśnie ten problem wcześniactwa go dotyczy, jak najbardziej może się do nas zgłaszać. Co bardzo ważne i myślę, że często gdzieś tam to umyka, że mogą się do nas zgłaszać rodzice nie tylko tacy, którzy świeżo zostali rodzicami wcześniaka, bo gdzieś tam dochodzą do nas takie głosy, że mamy starsze dziecko. Jakby zapraszamy. My wiemy, że kłopoty nie kończą się w momencie wypisu dziecka ze szpitala albo w momencie, kiedy dziecko zdmuchnie świeczkę na torcie na pierwszą urodzinę, tylko pewne sytuacje trwają o wiele dłużej. W związku z tym nawet programy, które do tej pory realizowałyśmy, były skierowane również do dzieci na przykład do trzeciego roku życia, tak? Do starszych dzieci. Także tutaj ram takich wiekowych absolutnie nie określamy. Jesteś rodzicem wcześniaka, stykasz się z tym problemem, śmiało możesz się do nas zgłaszać.
To skoro już mówimy o różnych formach pomocy i też dużo padło na temat specjalistycznej pomocy, pomocy psychologicznej, pomocy terapeutycznej rodzicom, zanim uda się skontaktować rodziców, wcześniaków potrzebujących takiego wsparcia właśnie z profesjonalistą, no bo ta droga różnie wygląda i to, o czym mówiłyśmy, że o tę pomoc jest trudno się zgłosić, trudno sobie uświadomić, że jest ona potrzebna. Trudno znaleźć finansowanie, więc to może być odwlekane w czasie. Co na przykład my z bliskiego otoczenia, nie wiem, no właśnie, dziadkowie, przyjaciele, rodzice, możemy zrobić, żeby wesprzeć osoby, które stają przed, muszą stawić czoła opiece i wychowaniu dziecka z tak dużymi potrzebami?
Ja często słyszę od rodziców, że taka pomoc to nie jest, nie musi być pomoc pod tytułem ja przyjdę i z tobą porozmawiam, albo przyjdę i coś dla ciebie zrobię. Czasami ta pomoc to jest zrobienie herbaty, wiesz, że jestem w szpitalu, nie mam czasu ugotować obiadu, przyniosę ci obiad, tak? Albo masz starsze dziecko, to ja je odprowadzę do szkoły, do przedszkola, a ty będziesz w tym czasie mógł odwiedzić dziecko w szpitalu. Więc po prostu bycie obok, tak? Pokazanie tym rodzicom, że my jesteśmy do ich dyspozycji, rzeczywiście jesteśmy w stanie im pomóc. Kolejna rzecz to powiedziałabym nie odsuwanie się, bo bardzo często rodzice mówią o tym, że nasze grono znajomych się uszczupliło w momencie, kiedy ta sytuacja gdzieś tam nas dotknęła, bo zwyczajnie nasze środowisko nie umiało sobie też z tym poradzić, no bo nie każdy z nas wie, jak wspierać innych, tak? Więc to jest bardzo ważne, żeby pokazać, że my o was pamiętamy i że my możemy wam pomóc. Śmiało się z tą prośbą o pomoc możecie do nas zgłaszać, tak? Kolejną kwestią, o czym nawet dzisiaj rozmawiałam z jedną mamą wcześniaka, to jest to, żeby też, mogłabym powiedzieć, nie obarczać swoimi emocjami tych rodziców, bo wszystkim tym osobom, które się z tym problemem stykają, jest trudno. Rodzice nagle zostali rodzicami dziecka przedwcześnie urodzonego, a dziadkowie zostali dziadkami dziecka urodzonego przedwcześnie i wszystkim nam jest na przykład smutno z tego powodu. Natomiast no, de facto ten problem najbardziej dotyczy rodziców, więc to też jest bardzo ważne, żeby tak jak mówię, swoich problemów, swoich emocji też tym rodzicom, wszystko powiem, nie dokładać, ale myśleć o tym, że to oni w tym momencie tego wsparcia najbardziej potrzebują. No i wsparciem jest na pewno też to, że właśnie wiemy o tym, że jest fundacja, że jest jakaś organizacja, jakieś miejsce, w którym ten rodzic może skorzystać, dajmy na to, z pomocy psychologa, to powiedzmy, wiem, że jest takie miejsce i tam możesz uzyskać pomoc, bo po prostu ten rodzic w tym momencie niekoniecznie ma siłę i ma energię na to, żeby szukać informacji o tym w internecie. Więc wskazanie mu takiego miejsca i takiej formy pomocy to też jest bardzo duże wsparcie.
A co pani mogłaby dodać jako neonatolog, który no, ma też bardzo bliski kontakt z rodzicami wcześniaków?
Myślę, że dla rodziców bardzo ważną informacją jest, że rozumiemy, tak? Że takie zrozumienie sytuacji, w jakiej się znajdują. Na pewno taka świadomość, że to nie jest kara za jakieś działanie, tak? Tylko po prostu jest to sytuacja losowa. Rozmowa tak naprawdę, nie odsuwanie się od tego rodzica, tylko podejmowanie dyskusji albo po prostu czasem bycie przy tym rodzicu, takie poczucie, że jestem dla ciebie, jeżeli tego potrzebujesz, tak? To wydaje mi się, że to jest chyba najważniejsze. Jeżeli ten rodzic ma poczucie, że jest ktoś obok, kto w sytuacjach jakichś kryzysowych jest w stanie pomóc. Tak? To jest najważniejsze, pewne zrozumienie, tak? I nie odsuwanie się od tych osób.
Mhm. To na koniec naszej rozmowy jeszcze jedno pytanie ode mnie, może taka prośba. Co chciałyby panie powiedzieć, co może mówią panie rodzicom, wcześniakom i jeśli tacy rodzice nas w tym momencie słuchają, to co tak na zakończenie chciałyby panie przekazać?
No ja chyba ze swojej strony chciałabym życzyć rodzicom przede wszystkim dużo siły i powiedziałabym, no cierpliwości, tak? Dlatego, że tak jak powiedziałam wcześniej, często to, że zostajemy rodzicami dziecka przedwcześnie urodzonego, to nie jest sytuacja, która będzie nas dotyczyła miesiąc czy dwa, ale zdecydowanie więcej. W związku z tym no, ta cierpliwość jest bardzo ważna, dlatego że nawet z mojej perspektywy terapeuty mogę powiedzieć, że na niektóre sukcesy, z których rodzice zawsze niebywale się cieszą i to jest dla nich ogromna radość, to trzeba poczekać, tak? żeby się uzbroić w tą cierpliwość i rzeczywiście te sukcesy będą, czasami większe, czasami mniejsze, ale one zawsze będą i o tym należy pamiętać.
Myślę, że poczucie takie, że to dziecko jest darem, tak? I jest pewną wartością w życiu każdego z nas, tak? Dla mnie też ten, to nie tylko pacjent, ale i mały człowiek, który jest dla mnie też również wartością i często się uczę od pacjentów. I myślę, że też tak jest odczuwanie tego dziecka, że jest właśnie osobowością, jest osobą, która naprawdę może nas dużo nauczyć. Czasami te dzieci mają pewne dysfunkcje, ale ich rozwój może nie jest idealny, ale naprawdę potrafią nas uczyć radości życia. Te dzieci uczą nas miłości. Te dzieci naprawdę potrafią pokazać, jaką życie ma wartość i żeby czerpać z tego życia jak najwięcej, tak? Że życie to nie tylko jakieś ładne zabawki, ale właśnie przebywanie razem i docenianie tych małych sukcesów. I chyba właśnie tak jakby inne podejście do życia. Myślę, że ci pacjenci właśnie uczą nas pokory i tego, że każdy z nas jest inny i należy pokochać tą czasami tą inność.
Dziękuję bardzo za te słowa w imieniu swoim, ale też w imieniu słuchaczy i dziękuję bardzo za całą rozmowę. Naszymi dzisiejszymi gośćmi były współzałożycielka Fundacji Przed Czasem Marta Kościk oraz dr Monika Wójtowicz-Marzec, kierownik oddziału neonatologii SPSK 1 w Lublinie. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
I też życzę personelowi medycznemu i lekarzom i rodzicom tego, żeby jak najszybciej wróciła normalność na oddziale, żeby to wsparcie było jak najlepiej realizowane i w jak największym komforcie. No a jeżeli komuś, ktoś będzie musiał skorzystać z tego typu pomocy, z tego typu wsparcia, to życzę, żeby trafił na takie osoby jak panie. Mam nadzieję, że ten kontakt nie będzie potrzebny, ale jeśli będzie, to że spotka się z ogromnym zrozumieniem i wsparciem i sercem, które wkładają panie w tę pracę. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę i dziękuję naszym słuchaczom za uwagę. To była audycja Cisza w Eterze. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.